Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Przypadającą w poniedziałek uroczystość świętych Piotra i Pawła papież Franciszek przewodniczył mszy świętej w Bazylice Watykańskiej. Podczas Eucharystii Franciszek poświęcił paliusze dla nowych arcybiskupów metropolitów. W homilii papież nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich, które mówi o pierwszej wspólnocie chrześcijańskiej uciskanej prześladowaniem. Papież, odnosząc się do szykanowania wiernych, które ma miejsce i dziś, oddał cześć odwadze apostołów. Ich życie, jak mówił Franciszek, jest dla nas mocnym wezwaniem do modlitwy, wiary i świadectwa. W tym kontekście papież zwrócił się do księży arcybiskupów.
Nauczajcie modlitwy, modląc się. Głoście wiarę wierząc. Dawajcie świadectwo swoim życiem.
Następnie Ojciec Święty spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Jego świątobliwość powiedział, że dzisiejsza uroczystość szczególnie radośnie obchodzona jest w Rzymie. To tu święci Piotr i Paweł narażali swe życie, głosząc Ewangelię. Papież mówił, że w modlitwie Anioł Pański nie możemy zapomnieć o Maryi, która jest żywym obrazem Kościoła, oblubienicy Chrystusa.
Maria, Piotr i Paweł są naszymi towarzyszami podróży w poszukiwaniu Boga. Są naszymi przewodnikami na drodze wiary i świętości. Oni nas uczą miłości do Jezusa, kierują do Jezusa. Wzywajmy ich pomocy, aby nasze serca były zawsze otwarte na natchnienia Ducha Świętego i na spotkanie z braćmi.
Transmisję uroczystości z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Rodzice poszukują biologicznej matki dziewczynki z in vitro, która cierpi na niezidentyfikowaną dotąd rzadką chorobę genetyczną. Lekarze z kliniki w Policach, gdzie doszło do pomyłki przy procedurze in vitro, zostali zwolnieni z tajemnicy lekarskiej. Ich zeznania mają pomóc znaleźć biologiczną matkę, by ratować życie dziecka. O sprawie napisał jeden z dzienników. Choć po interwencji ministra zdrowia sprawa nabrała tempa, to prokuratura nie chce z urzędu szukać matki chorej dziewczynki ani przeprowadzać badań genetycznych. Badań rodzicom odmówiła też klinika in vitro. Ten przykład potwierdza, że in vitro jest generowaniem ludzkich dramatów, mówi ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Bioetyk dodał, że to powinna być przestroga dla rządzących i popierających procedurę in vitro.
To jest na pewno dramat przede wszystkim samego dziecka, które w świetle współczesnej cywilizacji powinno mieć zapewnione warunki leczenia. Tymczasem na skutek całej tej procedury zostaje możliwości tego leczenia pozbawione. To jest także dramat rodziców prawnych tego dziecka, którzy, jak widać z opisu rozwoju zdarzeń, chcą rzeczywiście to dziecko przyjąć, chcą je ratować, leczyć. Natomiast znowu nie mają tutaj takiej możliwości. I to słowo dramat, to słowo cierpienie jest tutaj słowem, powiedziałbym, kluczowym i podstawowym. Pełniają się czarne scenariusze związane z in vitro, o których strona przede wszystkim katolicka czy strona konserwatywna w sporze wokół in vitro wypowiada od lat.
W listopadzie 2013 roku w klinice w Policach finansowanej z rządowego programu doszło do pomyłki w procedurze in vitro. Kobieta urodziła dziecko swojego męża, ale komórka pochodziła od innej pacjentki. Pomyłka wyszła na jaw po narodzinach, nie zgadzały się grupy krwi. Po badaniach genetycznych, które rodzice wykonali we własnym zakresie, okazało się też, że dziewczynka jest ciężko chora. Na początku tego tygodnia Prawo i Sprawiedliwość złoży wniosek, żeby poszerzyć pytania wrześniowego referendum, zapowiedziała kandydatka PiSu na premiera Beata Szydło. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała, aby zapytać w referendum także o obniżenie wieku emerytalnego, obowiązek szkolny sześciolatków oraz o przyszłość polskich lasów. Zdania konstytucjonalistów są podzielone. Media przytaczają opinie, z których wynika, że do ogłoszonego już referendum ogólnokrajowego nie można dodać kolejnych pytań. Prawo i Sprawiedliwość przywołuje z kolei ekspertyzy, z której wynika, że jest możliwa zmiana postanowienia prezydenta w sprawie referendum, mówi poseł PiSu Joachim Brudziński.
W tej rzeczywistości prawnej i konstytucyjnej opinie prawne mogą być od sasa do lasa i są niestety, trzeba to z przykrością skonstatować. Natomiast prawda jest taka, że tutaj decyduje wola polityczna. W tym wypadku my dysponujemy innymi ekspertyzami, równie utytułowanych profesorów prawa, którzy twierdzą zupełnie coś odwrotnego, że jak najbardziej w świetle tych prerogatyw, które posiada prezydent Rzeczypospolitej, uzupełnienie tego referendum o to dodatkowe pytanie jest jak najbardziej możliwe.
Zgodnie z postanowieniem prezydenta Polacy będą odpowiadać na 3 pytania. Będą one dotyczyły wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz o rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika. Premier Ewa Kopacz kontynuuje podróż pociągiem. W poniedziałek udała się na Śląsk, we wtorek w Katowicach odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. W ubiegłym tygodniu premier zapowiedziała, że ministrowie zajmą się tak zwanym programem dla Śląska. Rządowy program zyskał akceptację strony związkowej, podała dziś Ewa Kopacz. Poseł Grzegorz Tobiszowski mówi, że rząd chce zaprezentować swoje pomysły za 4 miesiące przed wyborami. Polityk pyta o środki na sfinansowanie programu.
Ja jako poseł ziemi śląskiej zadaję sobie pytanie o jego realność tego programu, bowiem pani premier od zeszłego roku, jak była panią premier, miała czas na taki program. Program zaczął się jakby mtlić i mówić o nim zaczęto w Platformie Obywatelskiej w momencie, kiedy był duży protest na Śląsku. Protest, który spowodował, że pani premier wycofała się z założeń likwidacji kopalni i trochę to jest tak, że to opinia publiczna wymusiła spojrzenie na te problemy górnictwa, problemy województwa śląskiego, a czemu mówimy o województwie śląskim, bo przecież parę lat temu w samorządzie niesamowite straty i duży błąd związany z kolejami śląskimi, wręcz afera, jeśli chodzi o koleje śląskie. Przypomnijmy dalej nierozwiązany problem Stadionu Narodowego Śląskiego.
W poniedziałek premier Ewa Kopacz i część ministrów uczestniczyła w spotkaniach dotyczących m.in. sytuacji w branży górniczej i kolejowej oraz infrastruktury. Spotkanie gabinetu Ewy Kopacz na Śląsku poprzedzi zapowiadaną wcześniej przez Prawo i Sprawiedliwość konwencję programową w stolicy Górnego Śląska. Spotkanie to rozpocznie się w najbliższy piątek. Weźmie w nim udział ponad 200 ekspertów. W niedzielę ma zostać zaprezentowana drużyna ekspertów, która będzie stanowić zaplecze doradcze kandydatki PiSu na premiera Beaty Szydło. Prokuratura apelacyjna w Krakowie oskarżyła byłego senatora Aleksandra Gawronika o podżeganie do zabójstwa poznańskiego dziennikarza Jarosława Ziętary. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Były senator Aleksander Gawronik został zatrzymany na początku listopada 2014 roku i usłyszał zarzut podżegania do zabójstwa Ziętary. Miało to mieć związek z zainteresowaniami Ziętary w ramach dziennikarstwa śledczego różnego rodzaju działalnością gospodarczą, w tym szarą strefą. Polska nie jest zagrożona w związku z trudną sytuacją Grecji, zapewnia rząd. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że kryzys Aten ma wpływ na to, co dzieje się w Polsce. Premier Ewa Kopacz mówiła dziś, że Polska jest bezpieczna, a nasze banki są stabilne. Podkreśliła, że w przypadku osłabienia się złotego minister finansów i bank centralny mogą interweniować na rynku. Z kolei wiceminister finansów Artur Radziwiłł ocenił, że przełożenie tego, co się dzieje w Grecji na sytuację w Polsce jest bardzo niewielkie, praktycznie zerowe. Profesor Andrzej Kaźmierczak, członek Rady Polityki Pieniężnej, mówi, że sytuacja Grecji odbija się na naszym kraju i nie wiadomo, jak ten wpływ będzie przedstawiał się w przyszłości.
Z jednej strony obserwujemy negatywne zjawisko jednak deprecjacji kursu złotego w związku z kryzysem Grecji. No i niestety spadek indeksów giełdowych, czyli osłabienia koniunktury giełdowej w Polsce również. Dla nas kluczowe jest oczywiście ryzyko deprecjacji kursu złotego. No to jest poważny problem, bo jeżeli by rzeczywiście kryzys grecki miał powodować dalszą deprecjację kursu złotego, to jednak to miałoby negatywne następstwa dla polskiej gospodarki.
Grecy nie porozumieli się z wierzycielami w sprawie odblokowania ostatniej transzy pomocy, bez której nie mogą zrealizować swych zobowiązań wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. W kraju zamknięte zostały banki i giełda. Dzienne wypłaty z bankomatów zostały ograniczone do 60 euro. Obecny program pomocowy dla Grecji wygasa we wtorek i tego samego dnia Grecja powinna zwrócić Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu kolejną ratę kredytu. Mija rok od proklamowania przez samozwańcze państwo islamskie krwawego kalifatu na podbitych terytoriach w Iraku i Syrii. Terrorystyczny reżim unicestwił 12 tysięcy mieszkańców i według ekspertów nic nie zapowiada jego końca. Nie można też mówić o powrocie do przeszłości. Organizacja kierująca się radykalnym sunnickim islamem opanowała Irak osłabiony przez wojnę i napięcia religijne oraz Syrię pogrążoną od 4 lat w wojnie domowej. Pomimo kontrofensywy Sojuszu Międzynarodowego pod przywództwem Stanów Zjednoczonych, samozwańcze państwo islamskie według Pentagonu nie utraciło więcej niż kilkanaście tysięcy kilometrów kwadratowych. Działania te nie są skuteczne, za to budzą wiele pytań, mówi profesor Bessam Awil, Syryjczyk, wykładowca Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
jest ogromna wątpliwość Syryjczyków, czy to jest poważna akcja, czy to jest tylko właśnie taka akcja propagandy dla realizacji jakichś tam celów. Trudno mi teraz powiedzieć, jakie są cele, ale na pewno nie są cele walki z terroryzmem, bo jeżeli taka potężna koalicja międzynarodowa, która posiada przy ogromny dostęp do informacji i przy ogromny dostęp do wszystkich informacji wywiadowczych, jeżeli nie radziło się sobie przez cały rok, czyli nie chciało poradzić sobie ich inaczej, to jest przedłużenie niestety stanu rzeczy, jeszcze raz mówię, dla realizacji jakichś tam celów, na pewno niekorzystnych ani dla pokoju na świecie, ani dla rozwiązywania problemów Syrii.
Niemal codziennie dżihadyści publikują w internecie wideo i zdjęcia z przeprowadzanych morderstw. Ponad 120 tysięcy Kurdów, Jazydów i chrześcijan zdołało uciec z terenów przyłączonych do kalifatu. Tysiące zginęły z głodu i pragnienia, chroniąc się w górach Iraku. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.